Szanowni Państwo, jeżeli teraz są pytania do naszych dzisiejszych mówców, to bardzo proszę o podnoszenie ręki i przez mikrofon można pytania zadawać. Bardzo proszę.
Ja mam pytanie do księdza. Czy mógłby ksiądz podać nazwisko tego psychologa zająca? To sobie go sprawdzę. Ale drugie pytanie. Ksiądz mówił o tym, żeby kogoś zrozumieć. Tylko pytanie, w jaki sposób, jak mocno możemy kogoś zrozumieć? Albo skąd będziemy wiedzieć, że już go rozumiemy? Wsłuchując się w jego tam historię, czy nawet będąc, żyjąc z kimś, kiedy będziemy wiedzieć, że już go rozumiemy?
Gdy chodzi o to pierwsze pytanie, to jest, mam książkę, którą czytałem 30 lat temu, mam to po włosku, La struttura della magia, tytuł taki trochę dziwny, struktura magii, to jest pewien psycholog amerykański, wtedy młody, był uczniem tegoż psychologa i on to opisuje, jak sam się uczył od tamtego pełnego skupienia, pełnej skupienia uwagi, więc ja organizatorom prześlę, bo nie mam teraz świadomości, to nazwisko i tego, który to opisuje i tego, który jest opisywany jako ten geniusz skupienia. Natomiast gdy chodzi o wczuwanie się, no to to czy ta osoba się poczuje, że ją rozumiem, wczuwam, to różnie może być. Może poszerzę odpowiedź, ale krótko, ale poszerzając. Otóż moja taka prywatna definicja miłości, ale mam nadzieję taka praktyczna, brzmi kochać, no bo empatia jest efektem miłości, albo słucham cię dlatego, że cię kocham i się wczuwam w twój świat, albo cię nie jestem w stanie cię zrozumieć. Więc kocham wtedy, kiedy tak się odnoszę do drugiej osoby, że jej chce się przy mnie żyć i to w każdej sytuacji, ale od razu już mając doświadczenie długie, tysięcy rozmów z ludźmi, nie setek tysięcy, od razu doprecyzowuję, czyli z zasady, co znaczy, że mąż kocha żonę? To znaczy, że żonie chce się przy nim żyć. Tak się do niej odnosi, z takimi słowami, gestami, z taką ofiarnością, czułością, cierpliwością, że jej chce się przy nim żyć i to w każdej sytuacji. Nawet jak jej się nie chce z nią samą żyć, bo jest na przykład poraniona, sama siebie nie rozumie, sama do siebie ma jakieś tam żale i jest jej ciężko z samą sobą. Jeśli mąż ją kocha, to tak umie okazywać miłość, no mówiąc najogólniej, przez obecność, ofiarność, czułość, to jest na oddzielne okazywanie miłości, na oddzielne sympozjum, ale no mówiąc najkrócej, przez obecność, ofiarność, czułość, pełno właśnie skupienia, uważności, obecność w skupieniu na niej, ogromną ofiarność, jak trzeba, to całą noc z nią rozmawia, kiedy ona tego potrzebuje i niesamowitą czułość, czułe spojrzenie, czuły ton głosu, czułe przytulenie i anielska cierpliwość, znaczy większa niż anielska nie wystarczy, więc obecność, ofiarność, czułość. I wyjaśniam, więc jeżeli mąż kocha żonę naprawdę i rozumie, wczuwa się w jej potrzeby, w jej nastroje, w jej sytuację, na przykład kiedy drze się na niego bez jego winy, no to on jest spokojny. Bo skoro się moja żona na mnie wyżywa, mimo że nic nie zawiniłem, to znaczy, że mi krzyczy, że jest jej ciężko. Nie, że jestem winowajcą. Mam problemy emocjonalne, kiedy ktoś mnie słusznie atakuje. Ksiądz mnie zranił. Jak mnie słusznie atakuje, to mam problemy. No, jestem winowajcą, to nie jest miłe. Ale jak mnie niesłusznie ktoś atakuje, to jestem anielsko cierpliwy. No bo wtedy wiem, ta osoba mi krzyczy pośrednio, nawet nie rozumiejąc, że jest jej ciężko. Ktoś ją zranił i teraz na mnie odreagowuje, sama się rani. To jest na oddzielne sympozjum. W każdym razie kocham wtedy, kiedy tej osobie przy mnie chce się żyć. Natomiast są dwa wyjątki. Po pierwsze, ludzie uzależnieni w czynnej fazie uzależnienia, po drugie, ludzie psychicznie chorzy. Więc jeśli na przykład żona ma męża alkoholika i go ogromnie kocha i ogromnie mądrze, bo głupiej miłości nie ma, no to się przed nim broni do wezwania policji włącznie, do sprawy o separacji cywilną włącznie, o przymusową terapię włącznie, to im mądrzej go kocha, ofiarnie, serdecznie, ale mądrze, tym bardziej on będzie wierzgał przeciwko niej, krzyczał, nie kochasz mnie, nie rozumiesz, wmawiasz mi, że jestem alkoholikiem, no bo sam się nałogowo szukuje. Więc kiedy kocham kogoś, kto jest w czynnej fazie choroby, chyba że z tego już wychodzi, ale kto jest w czynnej fazie uzależnienia, to im bardziej kocham, czyli im bardziej mądrze, tym bardziej wierzga przeciwko mnie i mówi, że mu się nie chce ze mną żyć, że ja go dobijam, na przykład ja żona, która się przed nim bronię. I druga sytuacja, chory psychicznie. Żeby nawet, że nie wiem jak mądrze i ofiarnie kochał, nic to choremu psychicznie nie da. Mówię o poważnych chorobach, zwłaszcza schizofrenii. nic o tej osobie nie da. I w sytuacji, kiedy ktoś jest uzależniony, na przykład syn 10-letni uzależniony od urządzeń elektronicznych, im bardziej mądrze kochają rodzice i zabierają mu ten narkotyk, bo to jest narkotyk dla tego dziecka, tym bardziej będzie wierzgał, krzyczał, bił, nie kochacie mnie, jesteście okrutni, zabieracie mi mojego serdecznego przyjaciela i tak dalej. I jeśli jest zaburzenie psychiczne. Natomiast jeśli mamy przed sobą osobę nieuzależnioną, czy przynajmniej nie w czynnej fazie uzależnienia, i nie chorą psychicznie, to im bardziej tą osobę rozumiemy, tym bardziej ona rozumie, że ją rozumiemy, tym bardziej za to wdzięczna, a jak w czymś nie rozumiemy, bo nie jesteśmy Bogiem, to nam koryguje nasze wczuwanie się i mówi, w tym a tym nie zrozumiałeś, w tym to ci jeszcze dopowiem, że to trochę jest inaczej. A więc kiedy czasami warto w werbalizacji, czyli powtórzenie naszymi słowami, co czuję, co zrozumiałem z twojego świata, postawić w ogóle pytanie. Może jeszcze dopowiedz mi coś dokładniej o sobie, bo jeszcze nie do końca jestem pewien, czy cię dobrze rozumiem, więc pokorne pytanie. Najtrudniej rozumieć tych, których krzywdzimy, no bo jeśli krzywdzimy, to nie chcemy rozumieć, że cierpią przez nas. I wtedy idziemy w zaparte sami przed sobą, że czego się mnie czepia ten ktoś. Policja już stwierdza, że nas dręczy ten ktoś. Sąd stwierdza, a kurator stwierdza może wcześniej, a ten ktoś idzie dalej w zaparte. I przeksiędza moja żona, jak śmie chodzić do komunii, jak ona na mnie policję wzywa, nie? No ona wzywa policję, bo już zrozumiała, że to jest jedyna forma mądrej miłości. Że faza proszenia męża o to, żeby się zmienił, już minęła. On jest tak uzależniony, że nie jest w stanie się zmienić, choćby chciał. I zostaje już tylko na razie stanowcza obrona. Także my róbmy swoje, twórzmy klimat bezpieczeństwa, odnosimy się i okazujmy miłość, żeby bliscy się mogli otwierać, zwierzać. Bądźmy uważni na każde słowo, na każde milczenie, ton głosu, spojrzenie, brak spojrzenia. Mówmy, co z tego rozumiemy, jak najkrócej, jak najprecyzyjniej. No i patrzmy, co się z tego dzieje. Jeżeli syn mówi, mamo, tata, byście mnie rozumieli, to byście mi nie zabrali komputera. No właśnie, synku, dlatego, że cię rozumiemy, to ci zabieramy. I jak synek nie rozumie, że my rozumiemy, to my to rozumiemy, że synek nie rozumie. Więc czasami musimy, nasze rozumienie kogoś dochodzi do fazy, że my rozumiemy, że ta osoba nie rozumie, że ją rozumiemy, bo sama siebie nie rozumie. No, jeśli macie 13-14-letnią córkę w gorszych nastrojach, to nie może ona się czuć rozumiana przez was, bo ona sama siebie nie rozumie. Więc jak może uznać, że wy ją rozumiecie? Więc róbcie swoje. I wtedy trzeba mądrze dziecku zabrać smartfona na przykład, na męża czy na żonę wezwać policję, czy bronić się w inny sposób. Rozumiem, że ty nie rozumiesz i że miłość nie, w tym przypadku nie zadziała, bo nie jesteś w stanie przyjąć miłości, bo jesteś zaburzony.
Pytania kolejne, jakie są? Bardzo proszę.
Dziękując pani za wykład, mam do pani pytanie. Słuchając uważnie księdza, przyszło mi na myśl. Skąd brać anielską cierpliwość? To jest pytanie do kobiety, która wychowała trójkę dzieci, tak?
Która?
Wychowała trójkę dzieci.
A, trójkę dzieci, tak.
Męża.
30 lat w tym roku mieliśmy. No tak. Cierpliwość. No tu jednak najpierw rozpoczęłabym od kwestii ducha, tak? To znaczy, że cierpliwość jest darem duchowym, jest darem Ducha Świętego. Jest darem, dlatego że cierpliwość wiąże się z tym, że ja jakby kocham świadomie, bo mówimy, że miłość jest cierpliwa. To jest pierwsza cecha miłości w liście do Koryntian, tak? Miłość jest cierpliwa, czyli daje sobie czas. Skąd brać? No to jest... Tak jak pokazaliśmy sobie ten rozwój, to jest ten moment, kiedy ja wiem, że ufam, że to, co się dzieje, wymaga czasu, żeby na przykład dopełniło się do samego końca. Czyli, no bo rozumiem, że cierpliwość jest w tych sytuacjach, których pan nie akceptuje. Tak? Jest potrzebna. Czyli jeśli nie ma tej cierpliwości, to uruchamiam jednak rozum, bym powiedziała duchowy rozum, który ma nadzieję, że to nie jest koniec sytuacji, w której jesteśmy. I cierpliwość wiąże się z tym, że jeżeli oczywiście na przykład jesteśmy fizycznie zmęczeni, to na pewno trudno jest nie zareagować emocjonalnie czasem właśnie z niecierpliwieniem, słowem niepotrzebnym czy gestem. Tu jest też kwestia przebaczenia sobie w takich momentach, że brak cierpliwości jest efektem też ludzkiej natury. Bo właśnie Jezus mówi, ja jestem cichy i pokorny sercem, bo jest... Myślę, że tu ta natura boska mocno się jakby wyraża w tym. Czyli akceptuję to, że nie jestem cierpliwy, ale wchodzę w cierpliwość, jeśli wiem, że każda dobra sytuacja wymaga tego procesu wyczekania, tego, żeby się... No właśnie, w czasie dopiero pewne rzeczy rozwinęły i dokończyły. Także to, co Pan ma na myśli, pewnie by wymagało takiego też... przyjrzenia się, o co chodzi, czy to jest w relacji, czy to jest jakaś decyzja, czy to jest reakcja emocjonalna tylko.
To może jeszcze dodam od siebie, wsłuchując się z radością w to, co pani mówi. Bardzo mi się podoba ta odpowiedź, ale w moim starszym już wieku to mam przywilej doprecyzowania i samego siebie codziennie doprecyzowuję, więc nie miejcie kompleksów. Boję się słowa akceptacja, już mówiłem tutaj przy moich wystąpieniach, trochę wspominałem, ale uważni usłyszeli, że boję się słowa akceptacja, bo no myli. Otóż nie akceptuję tego, kiedy odkrywam, że jestem niecierpliwy, tylko przyjmuję do wiadomości z bólem. Więc w ogóle nie używajcie, proszę, słowa akceptacja. Nie akceptujcie ani siebie, ani innych, tylko przyjmujcie do wiadomości dobre rzeczy o was z radością, złe rzeczy o was samych, złe nie w sensie moralnym, w sensie słabości, z bólem. I to samo wobec innych. Jak widzicie u męża, żony, syna, córki coś dobrego, przyjmujcie do wiadomości z radością i to wyrażajcie. A jak widzicie coś słabego, błędnego, groźnego, przyjmujcie to do wiadomości z bólem, czyli bądźcie realistami, przyjmujcie do wiadomości, ale nie z akceptacją, tylko z bólem. Jeżeli odkrywają rodzice, że syn jest narkomanem, nie powiedzą, akceptuję to synu, tylko przyjmuję do wiadomości z bólem i działam, żeby cię ratować przed tobą samym. To jest jedna rzecz terminologiczna, a gdy chodzi jeszcze o do powiedzenia co do cierpliwości, to trzeba rozróżniać sytuacje, zwłaszcza teraz chodzi o relacje międzyludzkie. Na tym się skupiam króciutko. Mianowicie, jeżeli brak mi cierpliwości w kontakcie, zwłaszcza z bliskimi, bo tam jest najwięcej cierpliwości potrzeba i najważniejsza jest, to teraz powinienem mieć refleksję, dlaczego mi brak tej cierpliwości. Otóż jeżeli, powiedzmy, patrząc z perspektywy męża i mężczyzny, jeżeli mnie krzywdzi jakaś kobieta, co bardziej boli mężczyznę, jeśli mnie po prostu krzywdzi, jest w głębokim kryzysie, nie reaguje na upomnienie, nie reaguje na moją miłość, na moją cierpliwość. Ja cierpliwie okazuję serce mimo ciosów i ta osoba nie wyciąga wniosków. To teraz nie chodzi o to, żeby być dalej cierpliwy, bo to byłaby już naiwność, tylko żeby się stanowczo bronić. Powiedzieć, albo odnosi się do mnie z miłością i z szacunkiem, ja tak się do ciebie odnoszę, przynajmniej próbuję, jak w czymś błądzę, to mi powiedz. I tego samego oczekuję od ciebie. Albo się odnosi do mnie szacunkiem, przyjaźnią. No i wtedy nie potrzebuję cierpliwości, tylko jest wzajemna radość. Albo się będę przed tobą bronić do separacji włącznie. Natomiast jeśli ktoś mnie wystawia na próbę cierpliwości i nawet przegrywam, na przykład małe dziecko, no to jest mój problem. Bo małe dziecko nie dokucza mi, dokuczając jakoś tam ze złej woli, nie jest krzywdzicielem, tylko jest dzieckiem w fazie rozwoju dopiero. Nie jest świadome, nie ma władzy nad sobą, nad emocjami, nie ma zdolności, powiedzmy, 2-3-letnie dziecko, czy 5, nawet trzeźwego myślenia. Może mieć gorsze nastroje, może mieć lęki, może być po dziwnym śnie, może ktoś skrzywdził w przedszkolu, na ulicy i tak dalej. Więc dziecko ma prawo mnie wystawiać na anielską próbę cierpliwości i ja tą próbę mam zdawać. Czy jeżeli mam kogoś zaburzonego psychicznie i mi mówi tam o swoich omamach, nie wie, że to są omamy i mówi, co ty na to? Przemyślę to. Nie dyskutuję, bo mnie wykończy emocjonalnie, chory psychicznie, nie wchodzę w polemikę, nie jestem psychiatrą. Nawet jak jestem, to z bliskiego nie mogę wyleczyć, bo za duże emocje. Tylko unikam konfrontacji, bo mnie wykończy. Czy jeżeli mam kogoś chorego, uzależnionego, w czynnej fazie uzależnienia, na przykład 12-letniego syna, to zabieram urządzenia, od których się uzależnił, ale nie próbuję przekonać syna, że jest uzależniony, bo on nie wie, że jest uzależniony. bo się nałogowo oszukuje, że nie jest uzależniony. Więc wobec ludzi, mówiąc najkrócej, podłych, nie potrzebuje cierpliwości, tylko stanowczości w obronie. Wobec dzieci i jakichś tam, powiedzmy, staruszków, którzy mają już tam sklerozę i są jak dzieci, no to mam anielską cierpliwość, bo wiem, mają święte prawo mówić od rzeczy, działać od rzeczy, a ja mam ich chronić przed nimi samymi z anielską cierpliwością, a wobec uzależnionych mam robić swoje, mam bronić ich przed nimi samymi, nie pomagać im w uzależnieniu. Więc cierpliwość właściwie potrzebna jest przede wszystkim wobec tych, którzy korzystają z miłości, mówiąc najszerzej, a są w jakiejś fazie niedojrzałości i mnie wystawiają na próbę cierpliwości. Natomiast wobec ludzi wrednych, mówiąc moim prostym językiem, to nie cierpliwość, tylko twarda miłość.
Czas na jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę.
Myślałem, że fala ta meksykańska.
Może ja ten uśmiech, bo zasługujecie na uśmiech pod wieczór. Mianowicie jakaś pani przyszła, prelegentka do liceum, same dziewczyny, no i mówi, porozmawiajmy o seksie. Hurra, fajnie, dziewczyny się cieszą, wreszcie coś ciekawego. Ale po chwili entuzjazm zgasł, bo pani się okazała bardzo pobożna, dużo bardziej ode mnie, przyznaję, i mówi do dziewczyn, pamiętajcie, chcę wam powiedzieć tylko o jednym, ale najważniejsza sprawa. Nie współżyjcie przed ślubem, bo to wprawdzie godzina przyjemności, ale całe życie powikłania, dramaty, niepokoje, nie ma sensu, szkoda. Taka reakcja, buczenie dziewczyn, co za jakaś taka niemądra pani, nienowoczesna. I ona próbuje to uzasadnić, tą tezę, myli się, miesza wszystko ze wszystkim, jąka się, no przynajmniej w tej historyjce. No i dziewczyny sobie już kpią z niej i ona na końcu mówi to, co teraz my. No to okazja teraz do pytań. Dziewczyny popatrzyły na siebie, nie będą pytać, nie będą dyskutować z taką nienowoczesną, zacofaną panią, ale jedna się nie kapnęła, wyrwała się, mówi, ja mam pytanie. Ta się ucieszyła, pani prelegentka, żeby chociaż jedna osoba zapyta. No cieszę się, no to pytaj. Pani, mam takie bardzo ważne pytanie. Pani powiedziała, żeby nie współżyć przed ślubem, bo to wprawdzie godzina przyjemności, a całe życie nieszczęścia, powikłania, dramaty. Ja mam takie pytanie, jak pani to robi, że to trwa aż godzinę? Dlaczego lubię opowiadać ten dowcip? Dla dorosłych. Dlatego, że mam świadomość, będąc doświadczonym już, że ja mówię a ktoś rozumie B, a nawet C. A nawet i dopiero jakiś pan mi mówi, jak jest na jakimś sympozjum, bo nagrywane. Proszę księdza, ksiądz powiedział to, a to. Ja mówię, nie. Ja powiedziałem dokładnie odwrotnie. Nie, no przecież księdza, słyszałem, zapisałem sobie nawet. No i wtedy odtwarzamy, było nagrywane. On słucha, a rzeczywiście, pan ksiądz powiedział odwrotnie. Ale ja się nie dziwię, bo jeżeli na przykład ktoś tutaj z was byłby draniem, tak mówiąc moim prostym językiem, już mnie znacie, to co mówiłem by bardzo niepokoiło i by sobie tak kombinował, tak selektywnie słuchał, tak wręcz przewrotnie, nie bez świadomości nawet, to automatyzmy, mechanizmy obronne psychiczne działają, żeby sobie naprawdę szczerze słyszał inaczej niż ja to mówię. I dlatego są ważne pytania, bo można to coś dopowiedzieć, doprecyzować, można doprecyzować też znaczenie pojęć, bo ktoś mówi kochaj, a ktoś rozumie współżyj, pożądaj, czy zakochaj się, czy bądź naiwna na przykład. Wyjaśniam dziewczynom, żadna dziewczyna nie jest powołana do poświęcania się jakiemuś facetowi. Nie ma takiego powołania. Jesteś powołana do tego, żeby być kochana i żeby odpowiadać miłością na miłość. I do niczego innego nie jesteś powołany. Jeśli ten, kto, z kim się zaczynasz wiązać, na przykład chodzisz, mówię do studentek, na przykład pełnoletnich zwłaszcza, chodzi z chłopakiem i odkrywa, że cię krzywdzi, że jest kłamcą, uzależnionym, leniem, może jeszcze gorsze rzeczy, to się rozstań. A to bym, proszę księdza, przestała go kochać. Nie, no, kochasz go dalej tylko miłością bliźniego. Ale go nie pokochasz miłością małżeńską. To jest kolejna rzecz, której sobie zdałem sprawę niedawno. Przez uważne czytanie przysięgi małżeńskiej. Ile się tam rzeczy odkryłem, pisząc tą najnowszą książkę Złączeni, Przysięga małżeńska czarna na białym. Między innymi ja odkryłem na starość, że przynajmniej sobie powiedziałem tak do końca świadomie i to napisałem, że miłość bliźniego to nasz obowiązek, jeśli jesteśmy uczniem Jezusa. Ale miłość małżeńska to jest nasza wolna decyzja. To ja decyduję, czy kogoś pokocham miłością małżeńską, czy nikogo, aż taką miłością nie pokocham. to ja decyduję. Ja decyduję, czy od, i którą osobę taką miłością pokocham i od której osoby taką przysięgę miłości przyjmę. To ja decyduję. Nikt z was nie ma obowiązku się zdecydować na miłość małżeńską. Nawet jak czujecie powołanie do małżeństwa, mówię teraz o nieżonatych, niemężatkach, no to warunkiem, by złożyć komuś przysięgę małżeńską, by się zdecydować, jest to, że spotykam kogoś, kto mnie zachwyca i kto daje mi pewność, że mnie podobną miłością kocha. A więc tłumaczę dziewczynom i tłumaczę waszym córkom, potem wnuczkom, także synom i wnukom, jak spotkają niewłaściwe dziewczyny, niezdolne do miłości, z ich czy bez ich winy, to tłumaczcie, rozstań się z tą drugą osobą nawet dzień przed ślubem i wytłumacz tej osobie, ja cię nie przestaję kochać, tylko się nie zdecyduję na miłość, na pokochanie ciebie miłością małżeńską. Bo to już tylko ode mnie zależy, czy kogoś zdecyduje się na pokochanie kogoś taką miłością. Więc stąd w przysiędze małżeńskiej ja i Ksiński biorę ciebie za żonę, za męża i ślubuję ci, ale jeśli się na to decyduję. To jest moja decyzja, na moje ryzyko. I tu jeszcze dopowiem, zobaczcie, trzeba być precyzyjnym. Nieraz tam jak ktoś, zwłaszcza żony się żalą księżom, proszę księdza, mąż mnie dręczy, poniża, zdradza, upija się. Czy mam prawo się bronić? Nie, wielu księży jeszcze mówi takie głupstwa wbrew Jezusowi, który daje prawo do obrony, do separacji włącznie. I Kościół w imieniu Boga to potwierdza, ustanawiając instytucję separacji. Ale wielu księży nie słucha Jezusa i nie wie o tym, są tak nieuważni. I mówią, nie broń się, nie zwoń się na policję, daj kolejne szanse, módl się, cierp, to go wzruszysz, on się zmieni. I to ci Bóg zesłał tego męża. No to wtedy, jeśli by taka żona była, taka kobieta uważna i precyzyjnie by myślała, to powiedziała, tak, proszę księdza, Bóg mi zesłał tego męża, no to ślub jest nieważny. No bo albo wybrałam sobie męża ja sama, świadomie, dobrowolnie ja wybrałam, albo ślub jest nieważny. To skoro mi ksiądz mówi, że to mi Bóg zesłał tego męża, nie ja sobie go wybrałam, to niech ksiądz napisze teraz podanie, ja podpiszę, bo ksiądz będzie łatwiej, do kurii o stwierdzenie nieważności mojego małżeństwa z winy Boga. No bo skoro Bóg mi zesłał męża, to ślub jest nieważny. No bądźmy uważni na każde słowo i wtedy jesteśmy mądrzy. Więc zauważ, nie jest tak w przysiędze, że ja i Ksiński biorę ciebie, bo Bóg mi ciebie zesłał albo kazał mi ciebie poślubić. Ja się decyduję na to, na moją odpowiedzialność i moje ryzyko. Ale jak się już zdecyduję, to nieodwołalnie. To nawet jak ty mnie gnębisz, opuszczasz, zdradzasz, to ja cię nie będę gnębił, opuszczał, zdradzał, ale się będę przed tobą bronił. Ale się będę przed tobą bronił do separacji włącznie. Zobaczcie, jak trzeba być uważnym na każde słowo. I dlatego pytania dają szansę na dopowiedzenie. Nawet bez pytań.
Czy są jeszcze jakieś pytania? O, jeszcze jedno, bardzo proszę.
Ktoś poda mikrofon.
Podaję.
Nie, ale można przez ludzi
podać. Do pani Magdy mam pytanie. Przy tych etapach rozwoju psychospołecznego padła data 13 lat. I czy mogę prosić o dopowiedzenie? Bo czy to by znaczyło, że w wieku 13 lat powinniśmy jakby skończyć etap pierwszy, czyli na 40 byśmy musieli zacząć do końca życia ten czwarty?
To by oznaczało, że mamy 13, potem 26, 39 i to koresponduje z takim spojrzeniem na przejście przez te etapy od zależności do wspólnoty, tak, że mając lat 13 już jestem na przykład gotowy na pierwsze relacje, sympatie, tak, bo już potrafię zaufać, wiem, że mogę, podejmuję decyzję i wchodzę w relację. Oczywiście na tym poziomie dojrzałości, który mam wtedy, czyli jeszcze niedojrzałości, potem 26. Znaczy jest to po prostu pewien zamysł, który można bardziej zobaczyć w swoim doświadczeniu, że kiedy mamy lat, te około 40, mówimy o takim, tak w pewien sposób, takim momencie, kiedy te etapy powinny już w sposób zdrowy być wypełnione i wtedy mamy dużo większe przekonanie o tym, że właśnie wiem, kim jestem i wchodzę bardzo świadomie w komunię osób. To o to chodzi, tak? Że te 13 tylko by oznaczało, że mamy po prostu te lata na to, żeby jeszcze raz pogłębić, tak jakbyśmy wchodzili w głąb, tak? Tak. Tak, wchodzimy w głąb i na przykład, bo w wieku 26 lat mniej więcej jest ten moment tej harmonii rozwojowej, tak, fizycznej, psychicznej, emocjonalnej, duchowej i wtedy podejmujemy decyzję na przykład wejścia w zależność, jeśli chodzi o relację małżeńską, tak, że żona poddana mężowi, a mąż żonie, tak, ciało męża nie należy do niego, tylko do żony i wzajemnie znamy list do Efezjan. O to chodzi, tak? Ale w ramach związku, na przykład, który wtedy by powstał, znowu wchodzimy w to, że oddzielamy się od siebie, bo jesteśmy dwojgiem osobnych osób, tak? Czyli ta przeciwzależność się pojawia, stąd te kryzysy w związku, bo nie możemy być zależni, sklejeni ze sobą, bo wejdziemy we współuzależnienie, to o czym tam wspomniałam jako zagrożenie też dla związku. I przejdziemy przez niezależność, żeby znowu wybrać komunię, czyli jakiś rodzaj tak, tego, tej współzależności. To jest może takie spojrzenie pokazujące bardziej doświadczalnie w pracy z parami, tak, czy też z indywidualną osobą, która pokazuje, że te etapy, kiedy spotykamy kogoś około 40 roku życia, to już możemy w pewien sposób diagnozować, czy te trzy takie cykle miały miejsce, jakby czym one zaowocowały. Czy być może jest tak, że nadal dana osoba jest w jakimś utknięciu, w ślepej uliczce i ona nie może cały czas wejść na przykład w niezależność i we wspólnotę z drugą osobą. Niezależnie czy małżeńską, czy na przykład w ogóle w przyjaźnie, w relacje, we wspólnotę, żyje gdzieś odizolowana, bo cały czas na przykład jest w przeciwzależności, w buncie. Jeżeli już oczywiście mówimy o osobach zdrowych, niezaburzonych, tak? Bo wiadomo, że w zaburzeniu to też zupełnie inaczej możemy to obserwować, bo to nie zajdzie, tak? Te etapy się w jakiś sposób nie rozwiną w sposób prawidłowy. Mogę?
Coś na wesoło, bo teraz o tej porze to trzeba się uśmiechać tak jak na początku rano, na rozbudzenie. Byłem w jakiejś rodzinie niedawno, jakieś święto, dużo dzieci, no i mama i żona mówi, to zabawmy się w ten sposób, no co, cały czas ma jakieś pomysły fajne. Niech każdy z was powie, jak się czuje, na jaki wiek się czuje i dlaczego. No i tam i mąż coś powiedział, dziadkowie z obu stron, te dzieci, ktoś tam z dziewczynek mówi, no ja to się czuję czasami na 40 lat, a czasami na 5, ma 16. No i doszła kolej do mnie, a ksiądz Marek na ile się czuje? Ja mówię, no mam 70 lat, jeszcze nie skończono, ale 70 rok życia. Na ile się ksiądz Marek czuje? Mówię, szczerze? No szczerze. No tak się czuję gdzieś na 35 lat, że mam gdzieś 35 lat. A jak to? No bo jeszcze nie przeszedłem kryzysu wieku średniego. I jeszcze uśmiech. Żona podchodzi do męża smutna, patrzy mu uważnie w oczy i mówi ze skupieniem, mężu, patrz jak ten czas szybko biegnie. Dzisiaj mija dokładnie rok, odkąd zapomniałeś o naszej poprzedniej rocznicy ślubu.
Bardzo dziękujemy. Pora zakończyć. Przede wszystkim bardzo, bardzo dziękujemy, Magdzie, tobie, że przyjęłaś zaproszenie, że byłaś tutaj. Księdzu Markowi, że przyjechał z tak daleko tutaj do Poznania, że moglibyśmy tutaj ten dzień spędzić razem. Bardzo, bardzo dziękujemy.
Jeszcze tylko dodam, żeby ktoś chciał jutro być, jeszcze mnie słyszeć, to jestem na wszystkich mszach w parafii od 8 rano do 19 włącznie, a o 12 mam konferencję po mszy 11 o wychowaniu. O wychowanie katolickie dzisiaj, bardzo ciekawa rzecz, o czym tu nic nie było. Więc jutro na którejkolwiek mszy, jakby ktoś chciał tu dojechać, jestem i od 12 do 12.30 mam konferencję o wychowaniu. Tylko dodam, że najlepszy wychowawca to ktoś, kto odnosi wspaniałe sukcesy w wychowywaniu samego siebie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Na cierpliwe i uważne wprowadzenie słowa w czyn. Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi, chroni przed wszelkim złem i prowadzi do życia wiecznego. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I jeszcze...
Księdzu proboszczowi za tak. Obecność cały dzień. Brawo.
I jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy Wydziałowi Fizyki. Jest tutaj pan profesor, nasz zaprzyjaźniony. Bardzo dziękujemy. I jak Bóg da, to zapraszamy w przyszłym roku, 16 listopada.
Amen.
Amen. Temat porozumienie bez przemocy. Zaprosiliśmy ojca Mieczysława Łusiaka i kolejnych prelegentów, ale ojciec jest już potwierdzony.
Jeszcze mam jedno pytanie tutaj z dołu. Jakbyście mogli zabrać krzesełka na góry? Do domu wolałbym nie, bo to muszę się rozliczyć tutaj z wydziałem, tutaj z profesorem. Ale jeżeli możecie zostawić u góry, to byłbym bardzo wdzięczny. Ci, co mogą, oczywiście. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Kuba. Tobie też bardzo dziękujemy.